wewnętrznym krytyku. Jedna z moich podosobowości, głos, który będę nazywać tu wewnętrznym krytykiem, uaktywnił się i rozgadał jako szalały, gdy tylko postanowiłam podzielić się odkryciami i przemyśleniami na jego temat w mojej książce. Natychmiast przystąpił do ataku. A co ty możesz wiedzieć na ten temat? Mówił jak nakręcony i długimi wywodami w mojej głowie udowadniał mi niekompetencję. Co daje ci prawo pisania o mnie? Co ty na ten temat wiesz? Czy w ogóle na jakikolwiek temat cokolwiek wiesz? Jesteś głupia, na niczym się nie znasz, krzyczał. A daj sobie spokój. Po co ludzie mają wiedzieć o moim istnieniu? To nie jest w końcu takie ważne. Jest tyle innych form pracy nad sobą, szeptał obłudnie. Udało mu się. Unieruchomił mnie na dłuższy czas. Ugrzęzłam i nie byłam w stanie zabrać się do napisania tego rozdziału o wewnętrznym krytyku. Dziś jestem mu za to wdzięczna, bo dzięki temu wydarzeniu zobaczyłam wyraźnie jego nieprawdopodobną sprawność i skuteczność. Obserwowałam tę energię w moim wnętrzu bardzo uważnie i postanowiłam po raz kolejny zaprzyjaźnić się z nią. Doszłam do wniosku, że nie mam żadnych szans w tej nierównej walce. W końcu mój wewnętrzny krytyk wygrywał ze mną od prawie 50 lat i dalsza walka na pewno nic nie zmieni. No i pewnego majowego dnia on, bo to męski głos w mojej głowie, robił to, co zawsze robi, czyli krytykował mnie bezlitośnie. A ja mu po prostu podziękowałam za nadzór kontroli jakości, usiadłam do mojego laptopa i zaczęłam pisać. To było moje pierwsze zwycięstwo nad wewnętrznym krytykiem. Wierzę, że to właśnie wewnętrzny krytyk sieje największe spustoszenie w naszej psychice i jest szczególnie odpowiedzialny za ludzkie nieszczęścia, ból i cierpienie. Najbardziej paraliżuje nas jego głos. To on sprawdza nasze myśli, kontroluje zachowania i powstrzymuje od twórczego działania. Myśli, że chroni nas przed zranieniem, porzuceniem, odrzuceniem. Ale tak naprawdę to ten właśnie krytyczny głos wewnętrzny jest przyczyną toksycznego wstydu, niepokoju, depresji, wyczerpania i niskiego poczucia własnej wartości. Jego działania sabotują nasze intymne związki i przyczyniają się do nadużywania alkoholu i narkotyków. To on każe nam się skupiać na swoich niedociągnięciach i porażkach. Powoduje, że wstydzimy się tego, kim jesteśmy. Ja sama przez wiele lat żyłam pod presją niewytłumaczalnego wstydu i irracjonalnego lęku, że się wyda. Co się wyda? Jak to co? To jaka naprawdę jestem. Że wyda się moja niepewność, niespójność, niewiarygodność. Wszystko to, co ciągle udowadnia mi wewnętrzny krytyk. Wierzę, że ten temat dotyczy nas wszystkich. Gdy zastanawiam się nad jego wpływem na współczesny świat, na sytuację ekonomiczną, to zdaję sobie sprawę, że istnienie tego systemu jest zależne od wewnętrznego krytyka. Wiele wskazuje na to, że potrzebujemy silnego i zdrowego krytyka, aby wszystko mogło trzymać się kupy. Co by się stało, gdyby w jakiś sposób udało nam się uciszyć ten głos, zapanować nad nim? Przede wszystkim oznaczałoby to upadek sektora wydawniczego, bo już niepotrzebne byłyby te wszystkie książki na temat samodoskonalenia, łącznie z tą, której słuchasz teraz. Podnoszenia poczucia własnej wartości, budowania pewności siebie. A co z psychoterapeutami? Gdyby wszyscy ludzie czuli się ze sobą tak dobrze, że nic nie chcieliby u siebie poprawiać, odkrywać, uzdrawiać, rozwiązywać, uwalniać. Co wtedy? Nie byłoby dla nich pracy. A chirurdzy plastyczni? Pewnie 99% z nich przeszłoby na bezrobocie, bo ludzie nie mieliby potrzeby poprawiania swoich nosów, ud, pośladków, piersi. Po prostu kochaliby te wszystkie skórki pomarańczowe, piegi, kurze łapki. A co z przemysłem farmaceutycznym i środkami uspokajającymi? Jest oczywiście wiele powodów, dlaczego ludzie biorą leki. Wierzę, że ciągłe ataki wewnętrznego krytyka na pewno są jednym z nich. W końcu trzeba je jakoś złagodzić. Ciągle słyszę od ludzi, że muszą się zrelaksować i odpocząć. Od czego? od ciągłego ataku wewnętrznego krytyka ulokowanego w ich głowach, od negatywnego dialogu wewnętrznego, który ciągle się toczy. Ten negatywny dialog wewnętrzny jest też dobrym powodem do zapalenia papierosa, wypicia drinka, zjedzenia ciastka czy czekolady. No tak, alkohol. Co by się stało z przemysłem monopolowym, gdyby ludzie nie potrzebowali alkoholu do tłumienia negatywnego dialogu toczącego się w ich głowach? A kosmetyki i cały przemysł kosmetyczny? Co by się z nim stało, gdy budząc się rano, patrząc w lustro, nie słyszałybyśmy nagle głosu mówiącego, co trzeba poprawić, udoskonalić, wygładzić za pomocą najnowszej generacji kremu odstresowującego skórę? Bardzo dużo się nauczyłam w czasie eksplorowania tematu wewnętrznego krytyka. Przeczytałam wiele książek. Wykonałam ogromną pracę wewnętrzną. Moim głównym nauczycielem był mój własny krytyk, ale miałam też innych doskonałych przewodników tej podróży. Mam na myśli amerykańskie małżeństwo psychologów doktora Hala Stone i doktor Sidra Winkelmann Stone, autorów nowoczesnej metody terapeutycznej Voice Dialogue, dialog z głosem, oraz książki Obejmując twojego wewnętrznego krytyka, jak zamienić samokrytycyzm w twórczy zasób. W książce tej, wydanej po polsku przez mojego wydawcę, łódzkie wydawnictwo Ravi, znalazłam doskonałe sugestie pracy z energią krytyka. Państwo Stone twierdzą, że najważniejszą rzeczą jest wzięcie pod opiekę swojego wewnętrznego dziecka, zadbanie, troska o nie. Już ci o tym opowiedziałam w poprzednim rozdziale. Jeżeli już to uczynimy, będzie nam dużo łatwiej pracować z wewnętrznym krytykiem, gdyż jego głównym zadaniem jest właśnie ochrona dziecka. Krytykując nas jako pierwszy, myśli, że chroni nasze dziecko przed krytyką innych. A tak naprawdę to tym ciągłym krytycyzmem zatruwa nam życie, umysł i serce, niszczy nasze związki. Dlatego właśnie uważam, że zrozumienie tej energii jest bardzo ważne. Warto wiedzieć. Po pierwsze, kim naprawdę jest wewnętrzny krytyk, skąd się wziął, jak rozpoznać jego głos. Po drugie, jak ty rozmawiasz ze swoim wewnętrznym krytykiem, jak on funkcjonuje, jak sabotuje twoje związki z innymi. Po trzecie, jak radzić sobie w czasie ataków wewnętrznego krytyka? Jak zrozumieć istotę jego niepokojów i jak nad nimi zapanować? Jak stać się dla krytyka uważnym rodzicem, bo tylko wtedy on może stać się naszym sprzymierzeńcem? I jak przetransformować tę energię z wrogiej i niszczącej na wspierający nas twórczy zasób? Pierwszy raz spotkałam się twarzą w twarz z tą energią wiele lat temu, w czasie sesji terapeutycznej prowadzonej przez dr Joy Manet, nauczycielkę dialogu z głosem, która 2 razy w roku przyjeżdża do Polski, by uczyć tej metody. Sesja ta zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Nagle przemówił zimny, suchy głos podporządkowany jednej, jedynej czynności – krytykowaniu mnie i innych. Jasne stało się dla mnie, że nic innego oprócz krytykowania nie potrafi, że to jego jedyna umiejętność. A ja tak długo traktowałam ten wewnętrzny głos poważnie, tak na serio. Niszczył mnie i moje życie. Często wręcz chciał mnie zabić ciągłym, nieustającym, często niedorzecznym paplaniem. Prawie mu się to udało. Przez lata zabierał mi nadzieję, entuzjazm, energię życiową. Podważał moje poczucie własnej wartości, niszczył związki partnerskie. Prowadził ze mną niekończącą się wojnę. I wtedy zrozumiałam, że moją jedyną szansą jest nie grać w jego grę i potraktować go bardzo poważnie. Wielomiesięczna praca z nim pomogła mi zrozumieć, o co mu tak naprawdę chodzi jak uczynić sprzymierzeńca z tego obezwładniającego wroga. No to jak funkcjonuje wewnętrzny krytyk? Podobnie jak radio. Łatwo przyzwyczaić się do grającego w tle radia w czasie jazdy samochodem albo krzątania się po domu. Po prostu przestajemy je słyszeć. Albo jak jakieś nagranie, które powstało dawno, dawno temu we wczesnym dzieciństwie i jest nastawione na autorewers. Nikt już tego nie zauważa. Lecz ta płyta ciągle gra. Nie ma kto jej wyłączyć. I ciągle płyną ulubione stwierdzenia krytyka, takie jak: twój problem to, i tu długa lista, jesteś brzydka, nic ci nie pomoże, nie zasługujesz na miłość, tak naprawdę nikt cię nie lubi, jesteś takim egoistą, jesteś niedobra, coś z tobą jest nie w porządku, jesteś nie taka jak trzeba, jesteś za gruby, jesteś tłusta, jesteś niski, jesteś za wysoka, starzejesz się, źle się ubierasz, śmiesznie w tym wyglądasz, na niczym się nie znasz, masz zero talentu, jesteś nudziarzem. Nie powinieneś był tego mówić. Powinnaś zrobić sobie plastykę nosa, no i tych powiek. Udało ci się ich oszukać, uwierzyli, że jesteś mądra, ale poczekaj, tak się wyda. Jesteś fałszywy, ciągle udajesz kogoś, kim nie jesteś. Uff. Alice i Drastone nazywają wewnętrznego krytyka supergwiazdą naszej wewnętrznej rodziny. Twierdzą, że dobrze jest zapoznać się ze wszystkimi głosami w swoim wnętrzu, ale żaden z nich nie ma takiego wpływu na nasze życie i związki jak właśnie krytyk. Powiadają też, że ten aspekt nas zdolny jest do całkowitego zatrzymania procesu rozwoju osobistego i świadomości. Jak on to robi? Podam ci przykład z mojego życia. Wiele lat temu, kiedy jako młoda kobieta nie miałam żadnego pojęcia o energiach w swoim wnętrzu, przechodziłam bardzo trudny okres w życiu osobistym. Którejś nocy nie mogłam spać, wstałam, poszłam do lodówki i zjadłam 2 kanapki z masłem orzechowym. Coś w mojej głowie, dzisiaj wiem, że to był głos wewnętrznego krytyka, zaczęło mówić, że to na pewno bulimia, że jak mogę być doradcą dla osób z zaburzeniami żywienia, kiedy sama mam symptomy bulimii i ewidentnie jestem zaburzona. Jednym słowem, popełniłam właśnie przestępstwo najwyższej klasy. Czułam się tak okropnie ze sobą, że natychmiast musiałam zjeść 2 następne kanapki z nutellą i zagryźć kilogramem lodów. No, to czułam się totalnie winna i ciężka. Nie byłam w stanie zatrzymać w moim wnętrzu gadaniny głosu, który krytykował mnie tak bezwzględnie, że nie mogłam zrobić nic innego, tylko ponownie podejść do lodówki. I tak było całą noc. Tak właśnie działa wewnętrzny krytyk. Używa on mocnych, terapeutycznych, modnych słów. Symptom, zespół, syndrom. Diagnozuje natychmiast i ocenia, wytaczając ciężką artylerię. Nie daje nam szansy na spokojne zastanowienie się nad swoim życiem, wyciągnięcie wniosków i dokonanie pozytywnych zmian. Stanowie opowiadają, że po raz pierwszy zidentyfikowali głos wewnętrznego krytyka w czasie sesji Voice Dialogue wiele lat temu. Ujawnił się jako jedna z podosobowości. Wręcz przedstawił się jako krytyk. Od tej pory zaczęli rozmawiać z własnymi i swoich klientów krytykami. Potem przez wiele miesięcy przesłuchiwali nagrania z tych sesji. Doszli do wniosku, że wewnętrzny krytyk przez cały czas mówi w głowach wszystkich ludzi. Doktor Halstone w swojej książce opowiada, jak bardzo był zaskoczony odkryciem tego zimnego, ciętego, atakującego, osądzającego, nienawidzącego go głosu w swoim wnętrzu, który stale go krytykował. A on, mimo doktoratów i 10 lat pracy nad sobą, długoterminowej psychoterapii, psychoanalizy, nigdy nie obejmował świadomością jego istnienia. Doktor Stone twierdzi, że większość osób, z którymi kiedykolwiek pracował jako terapeuta, nie zdawała sobie sprawy z istnienia tego głosu. A nieliczni, którzy to sobie uświadomili, i tak nie mogli z nim nic zrobić, byli wobec niego totalnie bezradni. Zdecydowanie miało to miejsce w moim przypadku. Byłam zdumiona istnieniem tego zimnego głosu. Do dnia mojego pierwszego dialogu z wewnętrznym krytykiem pod czułą superwizją dr Joy Manet uważałam, że jestem kobietą pewną siebie, o wysokiej samoocenie, która odniosła wiele sukcesów w różnych dziedzinach życia. Byłam zaskoczona, co ten głos do mnie i o mnie mówił. Zdałam sobie sprawę, że dopadające mnie często poczucie wewnętrznego paraliżu i niepewności było spowodowane tym ciągłym krytycyzmem, wewnętrznym krytycyzmem. I to doprowadziło do mojej choroby wrzodowej. To trochę tak, jakbyśmy szli pod górę z workiem cementu na plecach. Tak się do tego przyzwyczailiśmy, że nie mamy nawet pojęcia o jego istnieniu, aż ktoś do nas podejdzie i zapyta: po co dźwigasz ten worek cementu na plecach? Co? Ja? Jaki worek? Wewnętrzny krytyk rodzi się w nas, gdy jesteśmy bardzo mali i wrażliwi na ocenę innych. Stąsowie twierdzą, że krytyk pojawia się już w drugim roku życia, by chronić nas przed tymi osądami. Wewnętrzny krytyk jest przekonany, że jeżeli on pierwszy nas krytykuje, wtedy poprawimy się, będziemy robić wszystko jak należy i już nikt inny nie będzie musiał nas krytykować. Jest on bardzo mocno związany z inną podosobowością, zwaną obrońcą, kontrolerem, który decyduje, jacy powinniśmy być. Krytyk z czasem przejmuje tę rolę. Niestety u większości z nas rozrasta się on do monstrualnych rozmiarów. Jest genialny, nieprawdopodobnie inteligentny i ma ogromną intuicję. Używa tej błyskotliwej inteligencji do wykazania, co jest z nami nie w porządku. Intuicji zaś, aby dotknąć naszych najciemniejszych sekretów i bez skrupułów wyciągnąć je na światło dzienne. Zna nasze najsłabsze punkty, uderza w najczulsze miejsca. Państwo stoją odważnie i zdecydowanie twierdzą, a ja nie wiem, czy się z tym zgadzam, ale oni twierdzą, że wystarczyłoby, gdyby ludzie w swoim procesie rozwoju osobistego nie zrobili nic więcej, tylko rozpoznali swojego wewnętrznego krytyka i odseparowali się od niego. Nie musieliby już brać udziału w żadnym seminarium dotyczącym rozwoju osobowości, ani poddawać się psychoterapii. Po prostu byliby szczęśliwi i zdrowi, żyjąc pełnią życia. Uważają też, że dość trudno jest mówić o krytyku bez wzięcia pod uwagę innych podosobowości, które z nim współpracują. Kontrolera, który ustanawia zasady gry, racjonalnego obserwatora, perfekcjonisty, popychacza, pushera, sędziego. Często na warsztatach dialogu z głosem słyszałam w sesjach, jak krytyk mówi: jeżeli ja ją skrytykuję pierwszy, to krytyka innych jej tak nie zrani. Zrozumiałam wtedy, że krytyk naprawdę się o nas martwi i chce nas chronić. Trochę tak jak rodzic, który pragnie, abyśmy dobrze się zachowywali, bo wtedy nic nam nie zagrozi. Często nurtuje go głęboki niepokój. W cieniu krytyka kryje się nasze bezbronne i przerażone dziecko, a krytyk doskonale wie o jego istnieniu. I aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, stanowczo domaga się od nas właściwych zachowań. Innym zdumiewającym aspektem krytyka jest to, że jego głos brzmi zawsze jak głos największego autorytetu, który dokładnie wie, co jest z nami nie w porządku. Krytyk wie wszystko o wszystkim. Jest ekspertem każdego aspektu świadomości i nurtów filozoficznych. Jest ekspertem w utrzymaniu domu, wychowywaniu dzieci, fizycznego piękna, analizy snów. Wie najlepiej, jak należy medytować, jak czytać książki, jak pisać artykuły, jak ćwiczyć jogę, jak pracować. Gdy przemawia przez ciebie twój krytyk, a ty o tym nie wiesz, bardzo trudno jest utrzymać dobre samopoczucie, bo przecież on wie, jak należy myśleć, czuć i funkcjonować w świecie. Na pewno inaczej, niż ty to robisz teraz. A taki krytyka. Czasami krytyk przystępuje do ataku. Trzeba zrozumieć, że współpracuje on z osądami innych. Jeżeli mamy silnego wewnętrznego krytyka, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy przyciągali do siebie ludzi z silną potrzebą osądzania, czyli z silnym wewnętrznym sędzią. Innymi słowy, nasz krytyk wręcz prowokuje innych do osądzania. Doktor Stone często żartuje na swoich wykładach, że gdyby silny krytyk spotkał się ze świeżo narodzonym niewinnym króliczkiem, to już po 5 minutach ten króliczek zamieniłby się w pełni dojrzałego sędziego. Działo to tak. Jeżeli jesteśmy na łasce wszechobecnego, wszystko wiedzącego głosu, który ciągle ocenia, co robimy i co czujemy, to wtedy zaczynamy na zewnątrz szukać potwierdzenia, że jesteśmy okej. Jeżeli ktoś wyrazi opinię na nasz temat, to krytyk sprytnie podkreśli wszystko, co może brzmieć lekko negatywnie i powiększy to do gigantycznych rozmiarów. Pamiętam sytuację, kiedy jako młoda żona ugotowałam nową potrawę, a mój mąż zapytał, zupełnie neutralnie zapytał, gdzie znalazłaś na to przepis? To było niewinne pytanie, ale ja oczywiście wiedziałam, co on chciał przez to powiedzieć, że nie umiem gotować, że mu nie smakuje, no i oczywiście, że jestem w związku z tym do niczego. Śmieszne, tragiczne, ale prawdziwe. Inna ciekawa zasada. Jeżeli przebywamy z osobą, która ma silnego wewnętrznego sędziego, to krytyk ma szansę odpocząć. Pamiętam słowa krytyka dopiero co rozwiedzionej kobiety. Przez 15 lat była żoną faceta, który ją osądzał. Więc on za mnie robił moją pracę. Teraz go nie ma, więc ja muszę się wziąć do roboty w jej wnętrzu. Inny przykład. Mąż pyta żonę po przyjściu z pracy. Kochanie, czy zaniosłaś moje koszulę do prania? Patrząc na przygotowaną paczkę. Jeżeli żona ma słabego wewnętrznego krytyka, to po prostu odpowie, nie udało mi się dzisiaj, zrobię to jutro. Jeżeli jej krytyk jest silny, to ona usłyszy w jego głosie osąd. Znowu tego nie zrobiłaś. Wiesz, jak bardzo mu na tym zależało. Chciał, żebyś to zrobiła dzisiaj. I w ten właśnie sposób dochodzi do konfliktów. Krytyk przystępuje ostro do działania, kiedy ujawniają się wyparte energie. Kiedyś na przyjęciu moja wyparta kobiecość namówiła mnie do rozpięcia jeszcze jednego guzika bluzki. Krytyk w moim wnętrzu od razu na to zareagował. Wszyscy to widzieli. Zachowała się niewłaściwie, zrobiła siebie idiotka. Powinna się wstydzić takiego zachowania. Tak bardzo chce on nas chronić przed wstydem i ośmieszeniem. Trzeba zrozumieć, że gdy zachowujemy się w nieodpowiedni sposób, ryzykując osąd i negatywną ocenę innych, to nasze wewnętrzne dziecko czuje się niepewnie, obawia się tego osądu. Wtedy krytyk swoim atakiem chce skorygować nasze zachowanie. Chce chronić dziecko. Jak zaczynają się ataki krytyka? Pewne okoliczności życiowe powodują ujawnienie się krytyka bardziej niż inne. Szczególnie, kiedy jesteśmy zestresowani i przemęczeni. Jesteśmy też bardziej podatni na jego ataki, gdy jesteśmy głodni i osłabieni. On nienawidzi słabości. Albo kiedy jesteśmy w nowych miejscach, czy w długiej, męczącej podróży, kiedy czujemy się niepewnie na nowym gruncie i możemy zrobić coś nieodpowiedniego. Krytyk nigdy nam tego nie daruje. Na przykład młoda mama, która właśnie urodziła dziecko, czuje się niepewnie. Jej krytyk oczywiście wie dokładnie, a przynajmniej daje młodej mamie wyraźnie do zrozumienia, że wie, jak wychowywać dziecko i co zrobić z noworodkiem. Na początek wymieni, co robi źle. On może nie wiedzieć, jak to robić dobrze, ale ona to wszystko robi nie tak. Źle trzymałaś dziecko, woda do kąpieli była za zimna, za późno dałaś mu jeść, za długo trzymałaś przy piersi i tak dalej, i tak dalej. Krytyk zawsze sugeruje, że jest jakiś inny, bardziej właściwy sposób, bo my robimy to niewłaściwie. Krytyka bardzo obchodzi, co myślą o nas inni ludzie, jak nas oceniają i odbierają. Mówi nam coś takiego. Ja z tobą zrobię porządek. Upewnię się, żeby oni nie myśleli o tobie niczego złego. A zaraz potem doda. Bez względu na to, co i jak robisz, to i tak nie będzie to wystarczająco dobre. Uświadomienie sobie tej strategii krytyka, samo to już jest wielkim krokiem w stronę przerwania tego szalonego tańca. Bo oczywiście można iść posłusznie za każdą jego radą, robić wszystko to, co on każe. Można poświęcić całe swoje życie niewolniczo, zmienić swoją psychikę, wykonać operacje plastyczne, zmienić kolor włosów, rozciągnąć się, żeby być wyższym, skrócić swoje nogi, żeby nie być tak wysoką, odmłodzić się o 100 lat, powiększyć piersi, przemodelować nos, zmienić osobowość, uczestniczyć ciągle w warsztatach rozwoju osobowości. I gdy to wszystko już będzie zrobione, krytyk spokojnie powie: ale jesteś głupia, że mnie słuchałaś, po co to wszystko robiłaś? Przecież tak naprawdę liczy się naturalność, powinnaś zostać taka, jaka byłaś, no zobacz, co z siebie zrobiłaś. I tu nastąpi pełen zwrot i będziemy krytykowani dokładnie za przeciwieństwo tego, co poprzednio. Pamiętaj, że jedyną, absolutnie jedyną możliwością wygrania gry, jaką krytyk prowadzi, to nie branie w niej udziału. Halston mawia, the only way to win is not to play. Krytyk atakuje też w sytuacjach, kiedy patrzą na nas ludzie, kiedy jesteśmy w centrum uwagi, w czasie wykładu, wystąpienia publicznego, prowadzenia seminarium, może nas zupełnie sparaliżować. Mnie samej zdarzyło się to kilka razy. Uaktywnia się też zawsze, kiedy na kimś nam zależy. Wyraża opinię na nasz temat. Jeżeli nauczyciel nas ocenia, a cały system edukacji oparty jest na wystawianiu ocen, krytyk upewni się, żeby wyłapać jakiś szczegół. Na przykład to ostatnie zdanie nie było najlepsze. No i się zaczyna. Tak naprawdę całe to wypracowanie jest do kitu. A pamiętasz, jak w zeszłym roku na matematyce nie znałaś odpowiedzi na jedno pytanie? I tak dalej, i tak dalej. Krytyk atakuje też w trudnych sytuacjach życiowych. Pamiętaj, że rusza do ataku, by bronić twoje wewnętrzne dziecko. Ilekroć bezbronne dziecko jest przerażone czy zaniepokojone, może to być utrata pracy, złe stopnie w szkole czy odejście partnera, śmierć bliskiej osoby, krytyk zaczyna automatycznie wypominać, co zrobiliśmy nie tak i co jest z nami nie w porządku, co trzeba poprawić. On stale domaga się podnoszenia jakości. Przyczyną jego działań jest panika opuszczonego, bezbronnego, odrzuconego, zalęknionego wewnętrznego dziecka. Tylko ten aspekt nas może doświadczać takiego pierwotnego poczucia porzucenia. Krytyk w ten specyficzny sposób reaguje na ów stan dziecka. Chce mu pomóc, desperacko usiłując nas poprawić. Ale paradoksalnie powoduje, że czujemy się coraz gorzej. Ulubione słowa wewnętrznego krytyka. Jednym z najbardziej ulubionych słów krytyka jest błąd. Z jego punktu widzenia ciągle popełniamy błędy. Krytyk nie rozumie procesu życia, że po akcji następuje reakcja. Twierdzi, że każdy błąd jest błędem ostatecznym i nienaprawialnym. Ulubiony czas krytyka to między 2 a 4 rano. Jak komputer pamięta wszystko, co się wydarzyło w ciągu poprzedniego dnia, wszystko, co zostało powiedziane. A ta okazja, którą straciłaś, a twoje bezsensowne zachowanie, a te nieprzemyślane słowa, umie odtworzyć cały dzień jak na filmie, wskazując na wszystko, co było według niego nie tak. A interpretacje krytyka dotyczące snów, wszystkie rozpoczynają się tak samo. To był zły sen. Na pewno zapowiada jakieś nieszczęście. W świecie krytyka wszystko jest albo dobre, albo złe. I koniecznie chce nas o tym przekonać. Wciąga nas w swój świat błędów i oczekiwań, w świat dualizmu. A jak mu się zdarzy pochwalić sen, to zaraz doda: a czy słyszałaś, jaki Kowalska miała wczoraj sen? To był dużo ciekawszy, głębszy sen od twojego. Innym ulubionym słowem krytyka jest symptom. Nasze najdrobniejsze porażki i błędy określi jako symptom, jako patologię. Następne to porażka. Ponosisz porażkę, kiedy odejdzie od ciebie partner, kiedy twoje dziecko ma za niskie oceny w szkole czy się moczy, kiedy stracisz pracę, kiedy nie zdasz egzaminu. Przy pomocy tych trzech słów – błąd, symptom, porażka – można bardzo skutecznie kontrolować życie innych ludzi, tak jak krytyk kontroluje nas. Krytyk zawsze zwraca uwagę na to, co jest z nami nie w porządku. Ale to nie wszystko. Ma jeszcze inne ulubione zajęcie. Uwielbia porównywać. Zobacz, jaka ona szczupła. Kiedy ty w końcu taka będziesz? A ten wykład, jaki wspaniały on dał wykład. Ty nigdy nie będziesz umiał tak do ludzi mówić. Ona jest dużo ładniejsza od ciebie. On osiągnął większy sukces. Jeździ lepszym samochodem, więcej zarabia. Jest skuteczniejszym terapeutą. Krytyk zna się doskonale na anatomii. Szczególnym miejscem jego popisów jest siłownia. Popatrz tylko na jego bicepsy. Ty nigdy takich nie będziesz miał. Jakie ona ma jędrne pośladki. Nigdy nie uda ci się poprawić swoich. A jakie uda. Porównania krytyka mogą dotyczyć wszystkiego. Ona jest taką ciepłą, wyrozumiałą i mądrą matką, a ty nie potrafisz nawet rozmawiać ze swoim synem. Jesteś taką egoistką. Zobacz, jak ona dba o swoją rodzinę. Jak ona elegancko się ubiera, a ty? Popatrz tylko na siebie. Warto też pamiętać, że krytyk czyta z nami wszystkie książki i czasopisma. Chodzi z nami na trendy, wykłady i na szkolenia. Słucha z nami każdego nagrania. Tego też słucha z tobą. Jest więc oczywiście specjalistą od rozwoju osobistego. Po wysłuchaniu tego wykładu stanie się też ekspertem w zakresie wewnętrznego krytyka. Powie ci, że twój krytyk od lat kieruje twoim życiem, że jesteś w związku z tym beznadziejna, że nie powinnaś była być zdana na jego łaskę tak długo. Powie ci, że jesteś głupia, że do tej pory o tym nie wiedziałaś. Przecież powinnaś wiedzieć o wszystkim. Albo że ta teoria to kolejna bezsensowna amerykańska bzdura. Pamiętaj, że ten głos z założenia krytykuje każdy nasz aspekt. Fizyczny, emocjonalny, intelektualny i duchowy. Bo on ma też szerokie zainteresowanie holistyczne. Po prostu wie wszystko o wszystkim. Mam nadzieję, że pomogłam ci zdobyć pewien dystans do swojego wewnętrznego krytyka. I nie mam cienia wątpliwości, że aby uwolnić się od tego terrorysty w swoim wnętrzu, potrzebujemy dużej dawki poczucia humoru. Poczucie humoru – najsilniejszy ludzki zasób. Więc nie bierz tego głosu od dzisiaj zbyt poważnie.